pisarz, dziennikarz, wydawca Krzysztof Koziołek. Cześć Krzysiek.
Witam i to właściwie jest nie tylko Koziołek, a też jego krew, można powiedzieć, tak? Czyli na razie bez upuszczenia.
Krzysiu był nieraz na naszej antenie, nieraz był gościem, opowiadał o swoich książkach, o swojej literaturze, ale dla przypomnienia może, Krzysiek, bo nie wszyscy słuchacze będą kojarzyli twoją postać, chociaż mam nadzieję, że jednak w Zielonej Górze już jesteś doskonale znany. Wrzucę kilka haseł, może ty sprostujesz, czy dobrze mówię. Kryminały, proroctwa, śledztwa, akcja.
Podsłuchy. Niedawno mi nawet zniknęli z tego powodu, tak? To też a propos tej książki, o której powiedziałaś, Bóg nie weźmie w tym udziału. No, znowu się okazało, że to, co ja sobie wymyśliłem, znaczy wydawało mi się, że sobie wymyśliłem ładnych kilka lat temu już, to znowu w jakiś tam sposób zaczęło się realizować.
Mówisz o pedofilu, o mówię bohaterze swojej książki,
Trynkiewiczu. Tak, Trynkiewicz nam się kłania, zresztą nie tylko on był jakby najbardziej medialny. No i dzięki temu dostąpiłem, można powiedzieć, zaszczytu tego, że pewien policyjny ekspert stwierdził, że to niemożliwe, żeby ktoś tę książkę napisał bez pewnej wiedzy. On zresztą insynuował, że to pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości. No, czuję się dumny.
Wrócimy do tego wątku Dariusza Laurentego jeszcze, jeśli nam czas pozwoli. Na czym polega projekt Krew? Obiecana krew na antenie.
Literacki projekt Krew wzięła się nieprzypadkowo, bo to jest kryminalny eksperyment cenowy. To jest coś, co jest wielką nowością na polskim rynku. To znaczy, że czytelnik czy internauta najpierw ściąga e-booka z sieci, nie płacąc za niego. Potem jak ma kaprys, to go czyta, a jeśli mu się spodoba, to może zapłacić. Czyli ta kolejność została odwrócona. W Polsce, z tego co wiem, to książek papierowych, bo Bóg najpierw się ukazał w wersji papierowej, a teraz jako e-book, które później zostały za darmo udostępnione. Nie było wiele, jeśli w ogóle. Także no, myślę, że znowu się mogę pochwalić jakimś tam nowatorstwem na rynku. Natomiast nie bez powodu to się nazywa eksperyment.
No właśnie, jak ci idzie ten eksperyment? Powiedz, czy masz dostęp do takich danych, ile osób pobrało te książki i czy udało się już coś zarobić?
Jak to mówią specjaliści, twarde dane, tak? I tu będzie problem niestety, bo nigdy się nie dowiem, ile osób czytało książkę, bo to jest tak, że chociażby na waszym portalu ona jest udostępniona, jest na mojej stronie oczywiście i tu mam statystyki. Mniej więcej wiem, ile osób ściągnęło książkę, natomiast nie mam pojęcia, ile potem dalej będzie przesyłało ją swoim znajomym. No taki też jest cel, tak, żeby zachęcić do czytania.
A jakoś to ocenił, jest popularna czy nie?
Ruszyłem bodaj 2 tygodnie temu, czyli to jest taki absolutny początek. I były już dni, że to było 100 pobrań dziennie, więc i to jest taka górka, więc widzę, że to się zwiększa. Odsłon, też widzę, ile jest odsłon na stronie, na mojej strony. To już chyba tam ponad 1300, więc jakby z każdym dniem to rośnie, natomiast no niestety nigdy nie będzie wiedział dokładnie, ile to jest osób, znaczy pewne minimum będzie mi znane.
Wiem, że też różne komentarze pojawiły się na temat tej akcji, że będziesz, tak, że umrzesz z głodu. Tak?
Umrę z głodu. No internauci jakby świadomi polskiej mentalności, tak, która nie bardzo lubi płacić za coś za darmo, stwierdzili, czy stwierdzają, że pomysł jest świetny, jest bardzo kreatywny, że jest to nowość, aczkolwiek boją się o dalsze życie autora. Natomiast no, ja jestem odważny, ale nie na tyle, żeby rzucać na szalę swoją przemianę materii, więc na pewno z głodu nie umrę. Natomiast sam jestem ciekawy, jak to się potoczy, ale już były pierwsze bardzo miłe zaskoczenia. Na razie rekordzistka zapłaciła 30 zł, co jest nawet ceną dużą, wysoką za książkę papierową, a co dopiero za e-booka i to jeszcze zapłaconego z dobrej, z własnej nieprzymuszonej woli.
A to był pojedynczy przypadek takiej wpłaty?
Tak,
większej?
Tak.
No. Ale jest więcej wpłat?
Taki standard, który
reagują?
Ja przewiduję i który się na razie sprawdza, to pewnie będzie gdzieś koło 10 zł za, od osoby. Natomiast czy to będzie jedna osoba na 10, czy na 100, czy na 1000 pobrań przeczytań, no to zobaczymy, tak? Myślę, że to będzie też eksperyment nie tylko literacki, ale w pewnym sensie socjologiczny.
I finansowy właśnie. A powiedz, bo pewnie spotkamy się może na koniec tego eksperymentu też, kiedy będziesz już tę akcję w jakiś sposób kończył, nie wiem, czy ona będzie miała jakieś zwieńczenie. Rzuć jakąś taką kwotę, której się spodziewasz i sprawdzimy sobie za jakiś czas, czy tak się stało. Jesteś prorokiem.
Nigdy nie odmawiam odpowiedzi na trudne pytanie, natomiast to jest kosmicznie trudne. Nie mam pojęcia. Nie chciałbym, żeby było, że jestem zachowawczy, natomiast boję się cokolwiek prognozować. Naprawdę to może być tak, że będzie 100 tysięcy pobrań i 1000 wpłat, a może być równie 3 zł na końcu.
1000 pobrań, a 100 tysięcy wpłat.
Tak? O, to by dopiero
tego,
było, nie?
Tego bym ci życzyła.
Nie ukrywam, że oprócz wymiaru finansowego bardzo istotny jest też jakby kwestia marketingowa i tu już też pozytywne zaskoczenia, bo o tym się dyskutuje na portalach społecznościowych, widzę na blogach literackich, ale też czytelnicy, czy właściwie na razie czytelniczki, a nie, czytelnicy też do mnie piszą.
I co piszą?
Gratulują tej kreatywności, odwagi, to mówimy o tej odwadze finansowej, tak, bo to jakby nie było, jest ryzykowne, nie ukrywajmy. Natomiast widzę, że czytelnicy bardzo doceniają to, że ktoś im daje wybór i pole manewru, tak? To znaczy, że nie muszą płacić przed zakupem, tylko mogą zapłacić później. No ale podejrzewam, że to są ci, którzy nie mają tak zwanej, jak ja to nazywam, czy przytaczam, mentalności psa ogrodnika.
Doceniają pewnie to i mam nadzieję, że też twoje książki, bo słuchajcie, jak jeszcze nie mieliście do czynienia z piórem Krzyśka Koziołka, to ja do tego serdecznie zachęcam. Można w Norwidzie cię wypożyczyć?
Myślę, że tak.
Można. Sprawdźcie, słuchajcie, chociaż raz jedną książkę przeczytajcie, a później będziecie chcieli czytać kolejne.
Teraz mogą z sieci ściągnąć co najmniej jedną.
No więc właśnie, za darmo, a być może jeszcze Krzyśkowi uda się jakoś na tym zarobić i byłoby dobrze. A ile ty zapłaciłbyś sobie za taką książkę?
No ja myślę, że dycha to była minimum, natomiast to może być nawet
złotówka.
To
złotówka. Mało myślałam, że powiesz, że dałbym sobie stówę za tak porządną książkę.
Czy ja bym sobie dał, tak? Nie, nie wymagajmy od czytelników. Ja sam jestem czytelnikiem i mnie irytują wysokie ceny książek. Natomiast no to też jest tak, niestety, że autor z tego ma mało, to większość mają dystrybutorzy. No w tym przypadku ja zaryzykowałem, natomiast książka jest udostępniana bez pośredników, więc nie wymagam, żeby ktoś płacił za nią tyle, ile by zapłacił w tradycyjnej księgarni, czy to stacjonarnej, czy internetowej. I nie chciałbym sobie strzelić teraz w stopę, ale niech to będzie złotówka od książki. Jak to będzie 100 tysięcy wpłat, to łatwo policzyć. Tu oczywiście się uśmiecham, jeśli nie słychać na antenie. Myślę, że ta książka jest na tyle dobra, że się spodoba. Zresztą nie udostępniałem wcale nie najlepszej swojej książki, tylko myślę, że jedną z najlepszych. Także jest to podwójnie ryzykowne.
Muszę to potwierdzić, bo czytałam chyba wszystkie, oprócz pierwszej twojej książki. To tak trochę wszystko brzmi tak i nie powinno tak brzmieć, takie co łaska. A to chodzi o to, żeby, słuchajcie, no zapłacić za coś, co jest po prostu dobre, tak. Z takim koszyczkiem, nie?
Ja
po internecie z koszyczkiem wirtualnym.
Nie. Ja z tego co łaska właśnie nie używam. Tam zresztą jest taki w samym e-booku i na stronie jest takie sformułowanie, że jeśli się komuś książka spodoba, jeśli go wciągnie, jeśli będzie dla niego frapującą lekturą, a zechce pomóc autorowi przy tworzeniu kolejnych dobrych kryminałów, to ma okazję. Ale nie musi. To pozostawiam wybór czytelnikom.
Na razie tylko tytuł padł tej książki. Bóg nie weźmie w tym udziału. Bóg i e-book od razu mamy. Powiedz
dobre,
jeszcze
dobre,
kilka
dobre.
Zdań o fabule.
No ja się doczekałem tego, że książkę okrzyknięto kontrowersyjną tylko z tego względu, że podejmuje temat przywrócenia kary śmierci w Polsce. Ja zresztą nie ukrywam, że w tej książce główny bohater ma takie same poglądy jak ja. Podam taki przykład. No ja na przykład uważam, że kierowca, który kilka dni temu w Sopocie na molo staranował 20 osób, nie powinien dostać 12 lat, a z tego co pamiętam, to tyle mu groziło maksymalnie, tylko dożywocie. No bo on zniszczył 20 ludzkich żyć. Ktoś tam będzie rencistą, ktoś będzie mniej zarabiał, ktoś może
jeszcze
umrzeć.
Jeszcze nie wiadomo, co w nim było, co się takiego stało, że on dopuścił się takiego czynu.
No,
to jeszcze jest
to albo choroba psychiczna, wtedy go trzeba niestety wyeliminować z życia społecznego. No, a jeśli nie choroba psychiczna, to powinien zapłacić za to, co zrobił. Ja tak uważam i co więcej, to mnie może nie dziwi, ale trochę mnie krzepi, bo ja o tej książce mówię na spotkaniach autorskich w całej Polsce od ponad 2 lat, o tym, że jestem za karą śmierci, ewentualnie zamieniany na dożywotnie więzienie, natomiast przestępcy powinni płacić za swoje utrzymanie. Jeszcze nie spotkałem osoby, która byłaby przeciwnego zdania. Więc to tylko tak zwani obrońcy praw człowieka podważają jakby sens kary śmierci, czy tego, że przestępcy powinni odpracowywać dług, a większość społeczeństwa chce tej sprawiedliwości, tej podstawowej sprawiedliwości.
I takie stanowcze sądy też znajdziecie w tej książce, chociaż to nie jest publicystyczna,
nie,
taki posmaku publicystyczny, ma taki smaczek, ale przede wszystkim akcja tam się dzieje,
jest
w tej książce i wciąga, czyta się ją w ciągu jednego popołudnia. Rzuciłeś takie hasło trochę ze świata właśnie wydawania książek, mówiłeś o dystrybutorach. Ja cię chciałam zapytać, jak ty się w tym świecie w tej chwili odnajdujesz? Bo rzuciłeś pracę dziennikarza i wymyśliłeś sobie, że sam będziesz wydawał swoje książki. Jak to idzie i czy to była dobra decyzja?
Myślę, nie chciałbym nikogo zrażać, ale gdybym kilka lat temu wiedział, jak to wygląda, to nie wiem, czy bym się na to odważył, natomiast no, to się na tyle fajnie rozwija. Zwiększam liczbę czytelników, mam coraz więcej zaproszeń do bibliotek z całej Polski, a poza tym lubię robić to, co robię, lubię pisać, sprawia mi to ogromną satysfakcję. z tego, co wiem, to także czytelnikom, przynajmniej tym, którzy gustują w tego typie literaturze. Nazwisko też do czegoś zobowiązuje, jestem konsekwentny. Natomiast nie ukrywajmy, ktoś, kto zajmuje się tym samym pisaniem, wydawaniem, sprzedażą, dystrybucją, no to jest kilkanaście godzin ciężkich, harowy dziennie, często 7 dni w tygodniu. Ja się śmieję, ale ostatnio, żeby pisać, to po prostu kradnę sen. Tak piszę sobie między 23 a 2 w nocy, bo w ciągu dnia jest tyle rzeczy do zrobienia, czy też mam wyjazd, oczywiście teraz jest okres wakacyjny, ale mimo tego ja jestem zapracowany. Natomiast tak mi się wydaje, że lepiej pracować w tym, co się lubi. Jeśli to daje satysfakcję i pieniądze, to układ jest idealny.
No w tej chwili utrzymujesz się, jeśli mogę zapytać. Właśnie
jestem zawodowcem, można powiedzieć, jestem zawodowcem.
Pisarzem, ale zwolniłeś tempo, bo pamiętam czasy, kiedy dwie książki w czasie roku ukazywały się, a w tej chwili czekamy na kolejną i cisza. Jest fajny eksperyment, świetna akcja, ale czekamy na nową książkę.
Tak, jedna książka jest prawie gotowa. Mam nadzieję, że się ukaże jesienią, taki jest plan. Kolejna się kończy, jeszcze następne są w toku, natomiast no...
Kryminały?
Tak, cały czas sensacje, kryminały, thrillery. Nie planuję na razie ani romansów, ani powieści obyczajowych, ani fantasy, bo to nie jest to, co lubię czytać, więc tym bardziej pisać. Trochę zwolniłem, to właściwie może życie mnie zwolniło, w tym sensie, że w zeszłym roku miałem podobno najwięcej wyjazdów czy spotkań autorskich, warsztatów dziennikarskich w Polsce, ponad 90, więc to jest tam powiedzmy 70-80 dni poza domem, tak jak Adam Małysz w sezonie. Więc siłą rzeczy się nie da. Jak się pracuje, powiedzmy, wstaje się o 4 rano, idzie się spać o 24, jeśli w trasie, to nie ma czasu na pisanie, chyba że SMS-ów.
Ale to można tylko pogratulować tylu tych spotkań, bo to znaczy, że jesteś no, naprawdę popularny, 90 bibliotek.
Niestety, trzeba być dobrym, żeby te zaproszenia mieć. To trzeba się starać.
Powiedziałeś właśnie, że jesteś świetny, tak?
Znaczy, to kolejny sąd niepopularny w Polsce.
Obiecałam, że jeszcze powiemy dwa zdania dosłownie o Dariuszu Lorentym, który cię zniknął. Co powiedział i co z tego wyszło, bo wtedy tak negatywnie zaiskrzyło, a z czasem chyba dość pozytywnie jakaś współpraca się między wami
zawiązuje.
Tak
często bywa.
To jest negocjator policyjny, jeszcze słuchaczom przypomnę.
Tak, jeden chyba z najsłynniejszych polskich negocjatorów policyjnych, jeden z pierwszych. No on nie zniknął, po lekturze Boga stwierdził, że to niemożliwe, żeby ktoś napisał książkę, która tak odpowiada rzeczywistości bez wiedzy, stąd te posądzenia, że jestem pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości. No medialnie to oczywiście miało jak najlepszy oddźwięk, bo jeszcze się program nie skończył, się telefony, komórka się rozdzwoniła. My się już później z panem Darkiem poznaliśmy, mieliśmy okazję się spotkać, nawet mieliśmy wspólnie wykład w Kolegium Polonikum w Słubicach, a później dostałem od niego propozycję współpracy. On jest współzałożycielem nowego dwumiesięcznika Trop Magazyn Śledczy i tam, no nie chwaląc się, jeden artykuł do pierwszego numeru już popełniłem. Jak ktoś będzie zainteresowany, to polecam.
Czyli takim Andrzejem Sokołem się stajesz, bohaterem swoich pierwszych książek, dziennikarzem śledczym.
Tak, na powrót.
Koziołek się przeistacza.
Literacka schizofrenia jeszcze.
Znowu. Bardzo ci dziękuję za obecność w naszym studiu i trzymam kciuki za powodzenie tego projektu. Niech ta krew się rozleje po Zielonej Górze i po całej Polsce. Ściągajcie, słuchajcie tę książkę, bo warto. Mówiąc krótko, Krzysztof Koziołek był gościem Radia Indeks. Dziękuję.
Dziękuję również.